Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Gościem których jest pani Małgorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, pedagog. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca serdecznie.
Będziemy, proszę Państwa, dzisiaj mówić o tym, co powinno być piękne, ale nie zawsze jest, czyli od wulgaryzacji mowy do upadku obyczajów, a chyba coraz częściej i to w różnych, powiedziałbym, obszarach mamy do czynienia z jakimś zanikiem poczucia wartości słowa, słowa, które też pełni rolę kulturotwórczą. Chociaż no, można właśnie dzisiaj zapytać, jeżeli to słowo się wulgaryzuje, a przynajmniej prymitywizuje, no to jaką kulturę tworzymy? Dlaczego tak się dzieje?
Dlaczego tak się dzieje? Ja myślę, że taki krócieńki rys historyczny to będzie nie od sensu. Wydaje mi się, że to ma związek z promowaniem tak zwanej popkultury, czyli zjawiska, które tak naprawdę się pojawiło w połowie XIX wieku razem z industrializacją. Kultura podpadła, tak jak wszystkie inne zjawiska życia społecznego, mechanizmowi produkcji. Narzędzia do tego były coraz bardziej wyrafinowane, dynamiczne. Coś, co było kiedyś luksusowym, artystycznym produktem, wpadło już w szufladę rzemiosło, a z tego już jest tylko krok do tego, żeby był to produkt codziennego użytku na szybko skonstruowany. W związku z tym kultura, tak jak wszystkie inne dziedziny życia, zaczęła funkcjonować jak produkt fabryczny. W związku z tym też, ponieważ coraz więcej było nadawców kultury, mistrzów coraz mniej, a rzemieślników coraz więcej, to daj Boże rzemieślników, a potem już po prostu producentów kultury, tak to nazwijmy, z fabryki marzeń, szeroko rozumiane, już nie myślę tutaj tylko o wielkich wytwórniach filmowych. W związku z tym też ten rynek takiej rywalizacji o klienta zrobił się dość ciasny i wiadomą jest rzeczą, że kiedy zna się odrobinkę psychologię człowieka, to należy na rynku ciasnym, rozpychając się ze swoim produktem kultury, coraz więcej ich było wówczas, no, zacząć odwoływać się do takich sfer odbioru, które będą jednak pobudzały też emocje, bo media czy kultura szeroko rozumiana to jest pokarm duszy, troszkę jak religia, trochę jak filozofia. Ona ma naprawdę wiele do zaofiarowania człowiekowi, nie tylko współczesnemu, ale też patrzymy teraz w historię, prawda, czyli od tych ponad 100 lat już i zawsze miała do zaoferowania, czyli karmiła duszę ludzką. Więc jeżeli okazuje się, że można byle czym i odbiorca też łyknie, to czemu nie? Więc emocja jako taka stała się sposobem zdobywania szerokiego odbiorcy i sposobem rozpychania się na ciasnym rynku kultury. I teraz za emocją idą różne rzeczy. To jest wabienie taką emocją, powiedziałabym, intymności ludzkiej. Rozumiemy, prawda, co za tym stoi. To jest wabienie hałasem, to jest wabienie kolorem, to jest wabienie nowymi formami sztuki, czyli takimi ostrymi, kant, linie, hałas, prawda, wszystko to, co się z tym wiąże. I w tym również zafunkcjonował język. Nie był potrzebny już nadawcy, który bazuje na coraz niższych instynktach i potrzebach odbiorcy, bo musi szybko go nakarmić nowym produktem. Nie była potrzebna wyższa kultura, wystarczyło odwołać się do najprostszych instynktów, tak już to nazwijmy. Czyli jesteś głodny, dostaniesz jeść, nie masz ubrania, dam ci, chcesz posłuchać jakiejś muzyki, proszę bardzo, chcesz coś obejrzeć, spójrz. I w ten sposób te coraz niższe potrzeby odbiorcy, stymulowane przez coraz bardziej kiepską, bo masową podaż kultury, doprowadziły do tego, że język zaczął funkcjonować też już na najniższych warstwach komunikacji. A z tego już jest jeden krok do tego, żeby goniąc za emocją, która ma przytrzymać odbiorcę, bo on lubi emocjonalnie być stymulowany. On wtedy zostaje przy naszych produktach, przy naszych mediach, jakkolwiek to nazwać. Wtedy też wulgaryzacja, czy takie właśnie prymityzowanie. Tutaj ojciec świetnie, proszę, nie jest to tani komplement, tylko to jakoś tak zrozumiałam intuicję i bardzo mi się podoba. Też rozróżnienie, bo rzeczywiście prymitywizacja jest pierwszym etapem. Wulgaryzacja jest drugim. Czyli najpierw coraz mniej potrzeb, na coraz niższym poziomie i później już to takie przejście do kompletnego zwulgaryzowania jest łatwe, bo chcemy wciąż więcej emocji. Tak jak powiedziałam, rynek jest ciasny, rozpychamy się, więc jest to też uznawane za używanie wulgaryzmów w sferze sztuki czy kultury, tak to nazwijmy, uważane za jakąś taką promocję też postawy odwagi, postawy buntu, która jest modna w kulturze współczesnej zwłaszcza, więc naprawdę niewiele nam potrzeba było przez te ponad setkę lat, żeby dojść do formy takiej, aczkolwiek tutaj już jakby kończę tę myśl, żeby też nie przedłużać jej. Wydaje mi się, że poziom, jaki osiągnęliśmy wtedy, jest już poziomem dna rowu mariańskiego. Rozumiem tendencje, rozumiem, że coś jest bardziej powszechne, więc nie możemy wciąż katedr gotyckich, bo kościoły i tak dalej. To jest tylko symbol takiego jakby nakierowania sztuki na nowe formy artystyczne, tak to nazwijmy. Natomiast rzeczywiście nie może być tak, że jeszcze nie dość, że jesteśmy na dnie, to jeszcze sobie tam wykopujemy łopatką coraz głębiej i głębiej i nie ma właściwie granicy naszej swawoli. Czas chyba powiedzieć nie, żeby nas to wszystko nie pochłonęło.
Z tym chyba wiąże się też z taką prymitywizacją i wulgaryzacją odrzucenie autorytetów. Dlatego, że no mam wrażenie, że dzisiaj każdy chce być autorytetem. Co jeden, również księża ulegają modzie temu, żeby być, prawda, celebrytami na YouTubie i każdy chce też zaistnieć, no ale jakby z takimi potrzebami dzisiaj też młodzi również do seminariów wchodzą, jak ich rówieśnicy, no tylko, że no jak mogą je zaspokoić, będąc w seminarium czy później księżmi, no opowiadać o potrzebach religijnych, różnych takich, no i też prześcigać się w pomysłowości, czasem w głupkowatości, przekazu, dlatego że liczy się jakaś taka indywidualna kreacja siebie, prawda? A ona wyraża się, żeby się odróżnić, no to trzeba coś zrobić takiego, co przyciągnie uwagę, a normalne rzeczy póki co nie przyciągają dzisiaj tak uwagi jak głupie.
Bardzo ciekawe dwa wątki moim zdaniem tutaj ojciec poruszył. Pierwszy, i tutaj trzeba by chyba to jasno powiedzieć, to jest w ogóle stosunek Kościoła do mediów, w tym sensie do sceny, tak bym to nazwała. O Janie Pawle II mówiło się, że był to superstar, że on świadomie kreował widowiska medialne, nawet takie były komentarze, jak najbardziej pozytywne, tutaj nie mam wątpliwości, czyli był to człowiek i to jest fenomen w ogóle w historii Kościoła takiego współczesnego medialnego, który świadomie z tą całą historią aktorstwa, perfekcyjnej dykcji, wyczucia słowa, sam poeta, sam artysta, dramaturg, scenarzysta, no niezwykła biografia jak na papieża, ale genialnie w te nowe czasy medialne wszedł na scenę wielki święty, geniusz właśnie z tą intuicją, jak można wykorzystać media i świadomie sprowokował widowiska medialne. Tylko właśnie różnica, i to jest ten drugi wątek, którego ojciec dotknął, różnica pomiędzy Janem Pawłem II, superstar, które nie było ryzyka, że później szklaneczka wody sodowej, prawda, wieczorem po tych milionach adorujących go wprost, czy też przez ekrany, że to spowoduje jakąś idolatrię chorą tej postaci. Po prostu to był wielki święty tych czasów, który wykorzystał moment i narzędzia, jakie miał do tego, żeby zawojować świat dla Chrystusa. Więc w tym sensie nie miałabym nic przeciwko, nawet tak to nazwę, superstars, czyli celebrytom nawet, niech sobie będą chrześcijańskim, niech będą w sutannach, jak muszą, ale naprawdę powinni być ludźmi najpokorniejszymi z pokornych, czyli jeżeli już mają kamerę, nie trudno dzisiaj kupić sobie, można i przez smartfona zrobić, prawda, live różnego rodzaju i wejść w przestrzeń mediów społecznościowych ze swoją twarzą, jak się jest kapłanem czy osobą świecką. Więc naprawdę niewielkie pieniądze, nawet fizycznie, można zainwestować w to, żeby spróbować popracować na twarz idola. Tylko właśnie jest ten jeden niuans. Dla kogo to robisz? jeżeli kreujesz siebie, będziesz bałwanem. I mówię tu nie złośliwie, lekko ironicznie, bo wiadomo, że idol i bałwan to były zamienne słowa, prawda, określające bożków jeszcze czasów starożytnego Izraela. W związku z tym, jak chcesz być bałwanem, no to uprawiaj idolatrię. Natomiast jeżeli robisz to dla Jezusa, to wejdź w to znaczy nie bój się nawet, użycz swojej twarzy, swojego głosu, jeśli masz, mądrości, która nie jest darem przez ciebie wypracowanym, jest darem po prostu Boga. Użyj urody, użyj, nie wiem, naturalnych zalet, ciepła, jakiejś takiej asertywności, którą masz. No wykorzystaj to. Ja nie mam naprawdę nic przeciwko temu, żeby chrześcijanie wskoczyli w media w roli celebrytów, ale wciąż w tyle głowy. Robię to dla Pana, nie gadam głupot, czyli nie mówię niczego od siebie, weryfikuję to, co mam do powiedzenia, bo też, i też ojciec o tym powiedział, jest ogromna odpowiedzialność na osobach, które próbują wejść w tę rolę jakiegoś celebryty czy przywódcy medialnego. I też jego język też jest tutaj bardzo ważny. Powiem szczerze, rzeczywiście, jeżeli na YouTubie czy gdzieś tam w jakichś mediach społecznościowych słyszę osoby Kościoła, na przykład przeklinające, bo to dzisiaj właśnie, bo tak jakoś, nie wiem, chcą podkręcić komunikat, mają wrażenie, że w ten sposób będą bliżej świata współczesnego, czy młodych właśnie, no to jestem załamana.
Tak, i zapewni to zapewne cytowalność, prawda?
No właśnie.
Bo będzie się o tym mówić. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale to taki wabik, no bo jak będą mnie pokazywać tu i tu, to posłuchają też reszty. Tylko, że jak jedno ma się do drugiego, to trudno
określić. Ten wabik to jest marchewka dla bałwana, żeby miał ładny, pomarańczowy nos, bo będzie bardziej wtedy na czarno-białej kliszy widzialny. Tu oczywiście jest metafora literacka. Także tutaj te media, to wszystko rzeczywiście to ciekawe jest, bo jak dobrze wiemy, początek mediów to jest koniec XIX wieku. Pierwsze seanse filmowe to jest, o ile dobrze pamiętam, to był 1894 lub 7, kiedy bracia Lumière w Grand Café w Saloniku Indyjskim zrobili to swoje pierwsze przedstawienie, prawda, kinowe. 30 par osób przyszło, skasowano bilety, ruszyła ze ściany lokomotywa na widza i z popłochem, z piskiem, z wywracaniem krzeseł wydostali się pierwsi widzowie z Saloniku. W związku z tym tu ironizuję, ale też myślę, że jest to dobry komentarz. Jak widać, historii mediów towarzyszy w ogóle panika. Czyli powinniśmy generalnie, oswajając tego smoka, i Kościół genialnie wykorzystuje, nie byłoby tego studia, gdybyśmy nie mieli oboje przekonania, prawda, ojcowie czy ja w roli skromnego gościa, że to ma sens, to co robimy dzisiaj w tym momencie. Czyli Kościół i media to jest piękna, piękna kompozycja. Tylko pytanie właśnie dla kogo, ale też dokładnie w tej historii niedługiej mediów w ogóle, lekko ponad stuletniej, musimy pamiętać, że to, że ktoś nam dał mikrofon, to jeżeli jesteśmy ludźmi Boga i dla Niego pracującymi, to też dał nam ogromną odpowiedzialność, bo siła rażenia każdego naszego słowa powoduje, że albo pomagamy ludziom wzrastać, albo ich niszczymy. Więc rzeczywiście bycie fałszywym autorytetem, tutaj już stawiając kropkę przy kwestii, którą ojciec podjął na początku, bycie fałszywym autorytetem, uwodzącym wtedy, lubiącym swoje odbicie w lustrze, może to być kamera, to lustro też, czy prawda, mój laptopik, który wykorzystam do tego, żeby zmontować jednak o sobie ten czy ów filmik. Więc to wszystko jest bardzo ważne, żebyśmy wciąż mieli świadomość, komu służymy, dla kogo to robimy, a czystość mowy, kultura obyczajów, kultura zachowania przed tąż kamerą, czy kultura słowa, kiedy coś piszę, kiedy chcę kogoś przekonać, ewangelizować. Oczywiście nie znaczy to sztywności. Tutaj też jesteśmy w medium, które zna te zasady. Jan Paweł II, wciąż do niego wracam, bo to rzeczywiście jest moim zdaniem fantastyczny przykład tego, jak można genialnie ewangelizować, będąc na luzie, poza protokołem czasem. Naprawdę też nie o to chodzi, żeby być sztywnym, ale właśnie pułapka kojarzenia pewnego rodzaju luzu z wulgarną czy prymitywną mową jest tutaj duża. To już myślę, że tyle, też kropeczkę
właśnie
postawię.
Właśnie, bo tak wiadomo, że chcemy być bliżej odbiorców, tak? Ten odbiorca też jest jakoś wychowywany, a jakby taki język powszedni, albo inaczej mówiąc, proste mówienie jakby od razu zestawiamy z kolokwializmami, z prymitywizmem językowym. Niektórzy posuwają się aż do wulgaryzmów. Tymczasem proste mówienie, to co nieraz podkreślaliśmy jeszcze jakiś czas temu, to nie jest prostactwo językowe.
Dokładnie tak. Proste nie znaczy prostackie. Taką mam swoją maksymę, chętnie się podzielę. Myślę, że ojciec się zgodzi z nią, że naprawdę trzeba czasami, a lepiej często, 3 godziny mądrze myśleć, żeby potem 3 minuty mądrze mówić. Czyli człowiek, który ma ambicje, powiedziałabym nawet ma arogancję taką, że ja teraz powiem, ja nauczę, ja wam coś pokażę, ja będę przewodnikiem dla was, życiowym również, naprawdę wiele godzin powinien najpierw w pokorze i też ten język, i też swoją wiedzę jakoś poszlifować. Czyli zakładam, że jeżeli potem przekaz będzie prostym językiem, to nie będzie to wynikało z tego, że osoba, która w ten sposób traktująca odbiorcę nie miała czasu, więc tak na prosto, na szybko jakiś przekazik, prawda, i jesteśmy już skomunikowani z ludem. Nie, właśnie za tym moim zdaniem czasami, i to jest genialne, kiedy wielkie osobowości, wielkie autorytety, profesorowie, kapłani, biskupi, kiedy papieże, mądrzy papieże, wiele godzin na kolanach, w bibliotece, w wielkich księgach, przy Biblii, godzinami, nocami, i z tego wszystkiego czasem wychodzą bardzo proste przekazy, ale ta prostota jest taka, powiedziałabym, ewangeliczna, błogosławieni, prawda? Jesteśmy prostaczkami bożymi w tym sensie, ale nie jesteśmy prostaczkami w tej definicji ludzkiej, czyli prostota, tak jak ojciec powiedział, zgodzę się z tym, nie oznacza prostactwa w żadnym stopniu.
Kto by miał dzisiaj czas na myślenie, prawda? Już skoro
mam Boże, homo sapiens jesteś.
Skoro mam mówić, dlatego że zobaczmy, myślę, że takie doświadczenie studiów telewizyjnych, tak? Jakby mówienie powinno, moim zdaniem, wynikać z tego, że najpierw coś posłuchałem, że coś przeczytałem, przemyślałem, ale też posłuchałem drugiego, z którym mam się spotkać.
Tak.
I wtedy zaczyna się jakaś rozmowa, dialog, pogłębienie czegoś. Ty poznasz mój sposób myślenia, ja twój. Zobaczymy, jak one się mają do siebie. No i staramy się jakąś płaszczyznę jakby tego rozumienia znajdować i odkrywać coś wspólnie, prawda?
Dokładnie.
Natomiast dzisiaj przychodzi jeden do studia i mówi swoje. W ogóle go nie interesuje, co ten mówi, czy ta druga osoba mówi. Ten znowu też swoje, czyli w zasadzie spotykamy się po to, żeby najczęściej niestety jednocześnie, czego w ogóle nie jesteśmy w stanie zrozumieć jako odbiorcy, przekazać swoje monologi.
Dokładnie. Pamiętam taką ciekawą, słuchałam wtedy, czyli była to rozmowa, nie monolog. Mhm. Słuchałam kiedyś, rozmawiałam z Ernestem Brylem i pamiętam, nie przypomnę sobie, o jakim pisarzu współczesnym opowiadał, ale niezwykle taką fascynującą, tu w kontekście naszej rozmowy, jak najbardziej anegdotę, o pewnym pisarzu polskim, nie pomnę nazwiska, niestety, pochodzącym ze Lwowa, który pamiętał jeszcze czasy dorożek we Lwowie, lwowskich, i kiedy przejechał się już lata, dziesiątki lat potem po Warszawie taksówką, właśnie z Ernestem Brylem rozmawiając, mówił: słuchaj, jak ja tęsknię do tych dorożek we Lwowie, a jeszcze bardziej do tych woźniców na koźle, bo oni jak tak sobie godzinkę i dwie czekali na swojego klienta, to mieli czas myśleć, i każda podróż dorożką, nawet jak przejeżdżałem tylko kilka ulic, to był dla mnie uniwersytet. Natomiast kiedy dzisiaj współcześnie wsiadam do taksówki i każdy z taksówkarzy słucha tej samej stacji radiowej, oni wszyscy mówią mi to samo: ja tracę czas, ja wolałbym dorożką. I to na tej właśnie zasadzie. Rzeczywiście myślenie, jeszcze tutaj w kontekście słowa, przyznam się, bo to chyba można, to jest właściwe miejsce, gdzie człowiek przyznaje też do pewnych rzeczy, że ja naprawdę kocham sobie czytać Biblię, i również z tego powodu, że smak słowa, poza tym, że jest to logos, jest święte, to jest żywe, to jest winek, rozumiemy to, nie wchodzę w to, nie jest program na ten temat, także zostawiam tę sferę mistyczną, biblijną, ale też piękno, urzekające piękno słowa biblijnego. Można też pod tym kątem sobie poczytać. Oczywiście są księgi, które zwalają z nóg, bo to czy będzie Pieśń nad Pieśniami, czy psalmy, prawda, nasze, czy nie wiem, niech będą listy Pawła, cokolwiek chcemy, ale nawet po prostu taki zwykły, niezwykły przekaz biblijny, jakiż tam jest smak. Obawiam się, że ludzie popkultury współczesnej, którzy coraz więcej obrazków, coraz mniej liter, coraz szybciej i łatwiej przyzwyczajający się do poziomu komunikacji takiej SMS-owej, tak to ogólnie nazwijmy, czyli do wycinania nawet niepotrzebnych literek w słowie, bo i tak wiadomo, że odbiorca, prawda, zaraz zorientuje się, że jak CB jest napisane, to ciebie znaczy. Na przykład dzisiaj dostałam takiego SMS-a od przemiłego młodego człowieka, który właśnie prosząc mnie tam o coś skrótami takimi, uznając, że chociaż mam lat 30 więcej, to ja zorientuję się, że CB znaczy ciebie i tak dalej. Więc chodzi też o taką komunikację. I strasznie mi żal, że my dorośli może troszeczkę za mało też o tej cudowności Biblii mówimy, bo wydaje mi się, że również mówić można się nauczyć z Biblii. A tam wulgaryzmów nie znajdziemy. Znajdziemy natomiast bardzo dużą, mądrą wiedzę na temat przekleństw. Bo w języku polskim to pięknie koreluje. Mówimy nie przeklinaj, prawda? Nie bądź wulgarny w tym sensie, nie używaj wulgarnych słów. Ale w Biblii to słowo przekleństwo znaczy jeszcze coś innego. Także myślę, że gdybyśmy troszeczkę bardziej może spróbowali rozsmakować młodych też w języku nawet Biblii. Nie mówię już o wielkich mistykach. Jestem fanką skrajną. Ostatnio oszalałam zupełnie dla Teresy Zawila i świętego Jana od Krzyża. No to tak jest, to przyznaję się. Tam też ten smak słowa, przecież w XVI wieku w Hiszpanii jesteśmy, ale jakież to jest nieprawdopodobne. Więc naprawdę chrześcijanie chcący swój język ubogacać, budować, powinni utonąć w Biblii, a potem jeszcze parę kroków zrobić w stronę innych ksiąg. Byłoby cudownie i chyba wszyscy mielibyśmy naprawdę o czym rozmawiać wtedy.
Tak też myślę o tych skrótowcach i emotikonach, które pojawiają się często w jakichś formach tekstowych dzisiaj. No dzisiaj jest problem generalnie wśród ludzi też z wyrażeniem emocji swoich. Ludzie oczywiście mają w sobie emocje, nie potrafią ich nazwać, nie potrafią ich wyrazić. No i te emotikony, zdaje się, też nie pomagają w wyrażeniu tak naprawdę, w wypowiedzeniu tych emocji, tylko wstawiam jakąś taką buźkę, którą wstawi też ktoś inny, a przecież moje emocje to są moje emocje, a tego kogoś to są tego kogoś. A ten sam znak wstawiają te dwie w gruncie rzeczy różne osoby, tak? Więc jakby też nie definiuje siebie. Gdyby ktoś tak pomyślał, bo chcemy dzisiaj być jakby tacy bardzo wyrażający,
asertywni, ekspresyjni,
jakby podkreślać właśnie swoją osobowość, a podkreślamy swoje emocje przez te same buźki.
Dokładnie.
Gdzie moglibyśmy użyć różnych słów i nawet zastanowić się wtedy nad tymi emocjami. I to by nieraz może nas uratowało nawet od różnych chorób cywilizacyjnych.
Na pewno tak, ojcze. Tylko żeby używać różnych słów, to trzeba mieć słownik.
No tak.
Więc właśnie kiedy ciapiemy to, kiedy to wszystko się upraszcza, człowiek współczesny jest rzeczywiście bardzo skomplikowanym homo sapiens. To jest taka, powiedziałabym, modyfikacja bardzo wymagająca. Więc wydawałoby się, że on tym bardziej powinien poszukiwać sposobów opisywania samego siebie. Więc jeżeli naturalnie w edukacji poprzez media, one są dzisiaj pierwszym wychowawcą wszystkich pokoleń, od trzylatków, prawda, do 103-latków, chyba że ktoś świadomie rezygnuje, to wtedy idzie jako wielki indywidualista, płynie samotną łodzią przez ocean, ale
no,
takich,
dziwak,
prawda, dziwaków jest Robinsonów, Crusoe jest niewiele, niewielu. Natomiast rzeczywiście w takim razie to jest punkt na naszą argumentację, uważam. Bo jeżeli człowiek współczesny jest aż tak skomplikowany i aż tak emocjonalny, ekspresyjny i ma aż tak wielki głód opowiadania o sobie, no to chwileczkę, no to właśnie znajdź, to ty potrzebujesz, człowieku, wydania rozszerzonego słownika języka polskiego, żeby opisać samego siebie. Czyli tym bardziej właśnie należałoby z tego świata skrótu, obrazu wskoczyć w świat słowa, bo w obrazach nie znajdziesz. Żartowałam sobie ostatnio, że jesteśmy trochę jaskiniowcami z Groty Lascaux, tylko różnica pomiędzy nami, a przed dziesiątkami tysięcy lat temu żyjącymi ludźmi polega na tym, że u nich jelonki były nieruchome, a my dzisiaj mamy różnego rodzaju sprzęciki plastikowe, które można przesunąć paluszkiem, popchnąć, nacisnąć i nasz jelonek się ruszy. Ale tak naprawdę, jeżeli zrezygnujemy ze słowa, zaczniemy pomału sprowadzać się do poziomu jaskini i niedługo będziemy emotkami tylko się ze sobą komunikowali. Więc też jako pisarz mogę śmiało powiedzieć, czytajmy, piszmy sami, edukujmy się, otwierajmy się na słowo. To ojciec powiedział bardzo ciekawą rzecz tutaj chwilę wcześniej, rozmowa z drugą osobą. Jaki to jest bogaty świat. I nawet, i to jest pozytywne, tutaj bym nie gderała w tym momencie, bo często z racji swojej pracy, jakiejś pasji osobistych mam kontakt z młodymi ludźmi, też z nastolatkami nawet. I wydaje mi się, że oni pod tym pozorem człowieka schowanego za emotikonem mają jednak, bo wiek ich do tego nakłania, bardzo bogaty świat wewnętrzny i kiedy już przełamią tę barierę, odłożą te swoje smartfoniki, laptopiki, iPodziki, cokolwiek mają i tak jeden na jeden czy jeden na więcej spotkają się, to naprawdę potrafią rozmawiać. Tylko przełamanie, my kiedyś pamiętam też, kiedyś byłam nastolatką, byłam kiedyś i myśmy od razu wchodzili w interakcję, bo nie było barier pomiędzy nami, szklanych różnych nie było, od razu człowiek i człowiek równa się face to face i jest relacja. Natomiast ci biedni młodzi muszą najpierw za szkła wyjść, żeby się skomunikować, ale potem jak już usiądą, są ludźmi i rozmawiają cudownie, potrafią bardzo głęboko też, także może ta sytuacja pokoleniowa, tak to nazwijmy, nie jest aż tak dramatyczna, jeśli chodzi o psychologię, natomiast zdecydowanie problem rodzica, jeżeli prawdą jest, jak pokazują pewne badania, że rodzic współczesny Polak rozmawia 3 minuty dziennie jeden na jeden ze swoim dzieckiem, czy jak ma trójkę, to 9 minut poświęca na relacje rozmowy. No więc jeżeli już w domu od dziecka jest tak, że mam dla ciebie, kochanie, 3 minutki, no to nie dziwmy się, że potrzeba relacji czy rozmowy, zatem też poszerzanie naturalne wtedy języka, bo człowiek, którego się, nie powiem zmusza, ale nakłania do relacji, ten język musi tworzyć, bo...
Tak sobie też myślę o tych 3 minutach, to dla kontrahentów mamy więcej czasu, prawda? Bo nawet
tak
do nich dzwonimy ileś razy, żeby dopiąć jakąś umowę, po prostu, żeby coś sprzedać albo kupić, więc no to jest rzeczywiście jakoś tak... Ta relacyjność albo jej stan jakiś taki jednak porażający, no bo rzeczywiście młodzi zawsze będą młodzi, prawda? I znaczy zawsze w tym znaczeniu, że każde pokolenie jakoś przechodzi przez młodość, która ten świat wewnętrzny ma bardzo bogaty rzeczywiście, ale też ten świat wewnętrzny jakby... Ponieważ jest to młodość, on chce się uzewnętrznić. On chce wybuchnąć wręcz z tych młodych ludzi, tylko że nie ma jak.
No właśnie, bo jest to wszystko już zdefiniowane przez reżysera, przez tego, kto składał materiał, kto podłożył muzykę, przez aktora, który wszedł w rolę, już mamy określoną twarz przed sobą. Czyli młode pokolenia wychowane na mediach obrazu, bo to głównie o nie chodzi, mają trudniej, mają podgórkę. Mówiłam o zasłonce szklanej. Ona dokładnie, nawet ojciec dobrze wie, tutaj jesteśmy w mediach, które też uprawiają gatunek pod tytułem dokument na różne sposoby. Nawet fotografia. Nawet film dokumentalny z pełną ambicją i pokorą wobec postaci, o której się mówi, historii, którą się opisuje, zawsze będą interpretacją. Więc jeżeli młodzi będą non-stop godzinami żyli w świecie interpretacji, nie będą mieli szansy na stworzenie własnego. I to jest ta pułapka. Generalnie apel bardzo światłych, moim zdaniem, psychologów, maksymalnie do 2 godzin mediów ekranów dziennie dla normalnie rozwijającego się człowieka 16+. Czyli czy 16-letni, czy 116-letni odbiorca mediów. Oczywiście nie mówimy to o sytuacji, kiedy do pracy używane są, to jest poza nami. Natomiast 2 godziny dziennie to jest taki limit czasu, który człowiek mający jeszcze trochę w sobie potrzeb innych niż tylko, prawda, korzystanie i zasysanie obrazu czy informacji medialnych powinien spędzać, a resztę to naprawdę mamy co z czasem robić, tylko trzeba też młodym podsunąć pewne pomysły.
Zapowiem numery telefonów, jeśli pani pozwoli. Zapraszamy państwa do rozmowy z naszym gościem, pani Małgorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, pedagog, dzisiaj w naszym studio. Numery 56 657 0011 dla widzów z Polski Północnej, 657 0012 Południa, a także 536 600 300, 536 600 400 i zagranica 00 48 56 657 0013 i 657 0014. Temat naszych rozmów: od wulgaryzacji mowy do upadku obyczajów. I kiedy też jakby myślę o tym temacie, to mówi pani też o tym, żeby zwracać większą uwagę na słowo, żeby jakby docierać bezpośrednio do człowieka bez tych wszystkich filtrów, które są nam narzucane. Ja na przykład we wrześniu starałem się zajrzeć do listów Norwida, bo moim zdaniem właśnie listy to jest coś fascynującego, kiedy czytamy to, co ten ktoś, autor napisał, a nie tylko o nim.
Poznajemy od innej strony osobę, prawda?
Tak, a teraz, ponieważ jest konkurs chopinowski, zabrałem się za listy Chopina. I tak patrzę sobie listy na przykład z Szafarni, o takich bzdurkach codziennych pisał, ale też potrafił je zauważyć, to jest po pierwsze, i cieszyć się nimi albo denerwować się nimi, czyli też wyrażał emocje, ale po drugie język 14-latka, no to mój Boże, ludzie, którzy mają wyższe wykształcenie, nawet doktoraty, nie mają takiego języka jak Fryderyk Chopin w wieku 14 lat i młodzież w wieku 14 lat za czasów Chopina.
Ojcze, nie było mediów, to jest pierwsza odpowiedź. Poza tym nie wiem, czy to była ta książka, bo czytałam ostatnio Korespondencja Chopina z rodziną. Nie wiem, czy to właśnie to, czy co innego. Czy
zbiór całościowy, bardzo ciekawy.
Natomiast
ale...
powiem ojcu, że miałam kiedyś rozkosz, tak bym to nazwała, wzięcia do ręki podręcznika szkolnego do literatury z wieku 19. To była jakaś taka wystawa podręczników, gdzieś już mniejsza o szczegóły, ale... to się wiązało też z inną rzeczą. Ja nie chcę, byłam nauczycielką polskiego w liceach przez 3 lata, więc czuję się częścią tego środowiska. Błagam, niech mnie nikt nie linczuje po tym, co powiem, ale powiem, bo to jest prawda i nie chciałabym uciekać od prawdy, bo nazywanie emocji to jest również mówienie prawdy, po prostu. Wydaje mi się, że część środowiska pedagogicznego dzisiaj naprawdę powinna zmienić zawód. Jeżeli nauczyciel, wulgaryzacja to jest też część języka pokoju nauczycielskiego dzisiaj, ale nawet styl prowadzenia zajęć, jeżeli próba porozumienia się z młodym człowiekiem w liceum na przykład, czy na studiach, to jest choroba też uniwersytetów współczesnych, polega na tym, że właśnie ściągamy ten poziom języka, że bez szacunku, kumpelsko, z głupimi żartami, właśnie z jakimś podkręconym wulgaryzmem czasem, żeby się poczuć kumplem, takim przyjętym od razu przez młodych w grupie. Jeżeli w ten sposób traktują młodych ci, którzy powinni ich wychowywać, nie dziwmy się, że potrzeba mówienia w sposób taki właśnie subtelny, kulturalny, bogaty, szlachetny, dużo określeń można by tu mnożyć, nie rodzi się nawet w tych sercach. Bo jeżeli profesor uniwersytecki czy profesor w liceum traktuje cię jak kumpla i nawet na lekcji literatury rozmawia z tobą kumpelskim językiem, no to gdzież refleksja w tym młodym człowieku, że istnieje jakiś świat. To, czego jest mi najbardziej właśnie żal, szansy, jaką ojciec tu pięknie powiedział o młodych, że właśnie głodni, że to powinno wybuchnąć. Jest, nie pamiętam już, kto autorem jest tego zdania, ale takie mądre moim zdaniem powiedzenie. Trzeba w młodości mieć ideały, żeby na starość nie być łajdakiem. Więc jeżeli okradniemy młodość z tego szaleństwa, a ja język włożyłabym w to. Dlaczego koła teatralne, jakieś konkursy poetyckie, wyścig, dosłownie wyścig o to, kto więcej przeczyta, młodzi, tutaj wspomnieliśmy o Chopinie, ale jakież to były edukacje domów polskich wtedy, edukacje z teologii, z filozofii, języki, prawda, logiki uczono, przecież to był tak szeroki, humanistyczny też podkład, taki, chciałabym powiedzieć, background, już zostawmy te angielskie słowa, grunt, o może najlepsze będzie to słowo, ku temu, że potem wyrasta z tego bogaty, ciekawy człowiek. No, jeżeli nie damy nic na początek, to tak jak, nie wiem, wciskamy tych współczesnych młodych, którzy mają potencjał na geniuszy, w ciasne, maleńkie doniczki naszych wyobrażeń o nich bardziej niż tego, co realnie sobą reprezentują, i każemy im wyrastać. Jakże można wyrosnąć w ciasnej doniczce na piasku? Dlatego tym więcej troska tutaj, akurat środowisko Radia Maria, Telewizji Trwam, wasza uczelnia, robicie to. Ja też mam obsesję życiową właśnie pomagania młodym, żeby zrozumieli, jak są wielcy. Więc trzeba im dać dużo. Też dać im piękny język, literaturę, kulturę, i wyrośnie Chopin, wyrośnie potem Skłodowska-Curie, wyrośnie Konopnicka i Asnyków, i Mickiewiczów będziemy mieli.
I
Sienkiewiczów oczywiście. Co daj Boże.
Mamy telefon, bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Ja słyszałem takie powiedzenie, jakie serce, takie słowa i mowa. Słowa wypowiedziane w prawdzie, w szczerości, miłości leczą, uspokajają, dają nadzieję, kochają, są balsamem na serce człowieka. Ale też są słowa wypowiedziane w kłamstwie, nienawiści, niegodziwości, podstępnie. Mimo że czasami są wypowiadane słodko. No i takie słowa mogą zabić i zniszczyć, upokorzyć człowieka niesłusznie. Ale wulgarność to nie tylko obrzydliwe słowa, przekleństwa, ale też jest w mowie całego ciała. Ubiorze, modzie, tatuażach, fryzurach, biżuterii rodem z piekła, a widziałem takie. A słowa, kto je kontroluje, to narzuca kontrolę naszych umysłów. Już od Adama i Ewy szatan zło kontroluje i za pomocą słowa kontroluje nasze postępowanie. No i stało się. Słodkie kłamstwo zniewoliło nas do dzisiaj. Chcę powiedzieć, że ideologie też właśnie używają wulgaryzmów. Te czerwone, brunatne, te teraz tęczowe. No, wcześniej byli wyzywani ludzie, a potem zabijani. I widzimy to na naszych ulicach i w parlamencie nawet. Od tych słów aż puchną uszy. No ale te wulgarne ideologie mają wielkie poparcie w korporacjach medialnych, w Big Techu. I nie tylko potrafią zamknąć usta papieżowi, kościołowi, ale też poetom, pisarzom, historykom, ludziom w prawdzie. A nawet potrafili upokorzyć i źle się wyrażać o prezydencie Stanów Zjednoczonych, na potężnego państwa. Chcę jeszcze dodać, że wulgaryzmy te spod budki z piwem, to są takie, też są zaraźliwe dla młodych, ale one nie rażą masowo i z tego się wyrasta. No i na koniec jeszcze chcę dołożyć to, że Radio Maria, i ja też się czuję, i dzieła, i ojciec Tadeusz, i redentoryści byli i są ordynarnie wyzywani, katowani medialnie. Za co? Ano za dobro, które szerzą za cywilizację Jezusową i za miłość patriotów do ojczyzny. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze bardzo dziękuję. Pani Małgorzato.
Bardzo szerokie tutaj były takie horyzonty, powiedziałam, po których się rozejrzał pan Stanisław, czyli rzeczywiście wiele rzeczy chciał przekazać też, aż trudno jest skomentować, to jest bogactwo myśli, ja bardzo dziękuję za to. Natomiast odniosę się może do jednego tego sformułowania, które wprowadziło te refleksje pana Stanisława. Znamy to też z Biblii, z obfitości serca mówią usta, prawda? Z obfitości serca mówią usta. W przypadku wulgaryzmu, moim zdaniem, zachodzi bardzo ciekawe zjawisko odwrócenia tego. Mówi się, co w sercu, to na języku, a tu mamy troszeczkę odwrotną sytuację, co na języku, to w sercu. Na początku ludzie, którzy zaczynają używać wulgaryzmów, traktują to jako dodatkowe słowo, powiedzmy, takie kumpelskie, rozrywkowe, chcą wejść w jakieś środowisko, mają problem, każdy z nas ma kompleksy, więc też z takim, nie wiem, pokazaniem siebie, bo boją się zranienia, więc ukrywają się za takimi słowami, które wydają im się powszechnie, nie wiem, interesujące, fajne, akceptowalne i wtedy jest im łatwiej w to wejść, ale działa tutaj mechanizm odwrotny. Zaczynasz mówić, czyli na języku twoim zaczynają pojawiać się słowa, które nic o tobie nie mówią, natomiast jest duże ryzyko, że właśnie jak się przyzwyczaisz, to zaczną mówić, bo będziesz już człowiekiem prymitywnym i wulgarnym, ale one, zwykłe słowa, zaczynają oddziaływać na serce. Czyli jest to sytuacja, kiedy z obfitości języka deformuje się serce. Już nie z obfitości serca mówią usta, ale przez to, że usta paplą głupoty, serce zaczyna mieć objawy chorobowe, a serce znaczy dusza, w tym sensie, prawda, rozumiemy to, czyli wnętrze człowieka zaczyna być brudne i wtedy jakaś komunikacja z Bogiem, z sobą samym, z bliskimi, pan Stanisław mówił o tym, jak raniące bywają słowa, ależ oczywiście, można z uśmiechem zranić, zabić, a wulgaryzmy to są słowa, które bardzo ranią, to jest, powiedziałabym, molestowanie nawet drugiego człowieka, to jest bicie po twarzy. Mamy wielkich świętych, ojciec Pio, Stanisław Kostka, Dominik Savio, to tylko przykłady, sługa Boży Wojciech Owczarek, ostatnio pisałam książkę o nimi i dokładnie ta sama intuicja, którzy fizycznie cierpieli, kiedy ktoś przy nich używał wulgaryzmu, czyli ta czystość wewnętrzna powoduje, że człowiek ma wręcz fizyczne objawy odrzucenia, kiedy ktoś przez usta próbuje dostać się do twojego serca, przez twoje uszy, przez twoją wrażliwość.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Maksymilian z okolic Kalisza. Ja chciałem tylko tak powiedzieć, że już jest takie powiedzonko, właściwie takie mądrość, no, że kim chce być przeciętny chiński nastolatek? Fizykiem jądrowym, astronautą, inżynierem, a kim chce być przeciętny zachodnim nastolatek? No, youtuberem. Ale że było śmiesznie w Chinach, też gdzie to youtuberstwo tak zwane zaczęło im wchodzić na głowę, no to zdecydowali się, no to nawet pani wspomniała o tym, że mają akurat na gry wideo 2 godziny, jest odgórnie zarządzone 2 godziny maksymalnie w tygodniu. Tylko że u nich, no w Chinach jest jakiś autorytet, który no ma moc i to narzucić, a u nas no brak autorytetów i już nie wspominając o sprawczości.
Panie Maksymilianie, dziękuję bardzo. Czyli też ten argument autorytetu. No akurat w Chinach no wiemy, że to jest też taki autorytet wynikający z pewnego podejścia.
Autorytarność jeszcze nam się tu pojawia,
tak,
prawda? Też. Natomiast może zatrzymajmy się przy tej refleksji, że youtuberem każdy chciałby być. Poprzez kreację idoli, myślę. Media, tak to rozmawialiśmy też o tym chwilkę wcześniej, mają ten dar, że mogą z zera zrobić bohatera, czyli kariera dyzmy dla każdego, prawda, jest tutaj. Mówię tak, może niezręcznie nawet wypowiedziałam się, bo nie ma zer tak naprawdę. To przysłowie jest chyba troszkę takie raniące, bo ja nie spotkałam nigdy zera. Spotkałam różnych ludzi trudnych, dziwnych, naprawdę z różnych dołów, nie wiem, powiedziałabym moralnych, ale o nikim nie miałabym odwagi tak osobiście powiedzieć. Czyli może, ale rozumiemy sens, prawda? Chodzi o to, że nie ma ktoś jakichkolwiek predyspozycji, a kreujemy
jest,
go.
Tworzy się, jest tak to robione, girls bandy czy boys bandy, tak? Które no, dobiera się, żeby był blondyn i brunet i szatyn i ciemny i taki, czyli tworzy się po prostu no, produkt tak naprawdę.
Dokładnie tak.
A tam jak on śpiewa, tak śpiewa, ale ten produkt podrasujemy trochę i będzie, ale musi jakby szerokiej publiczności odpowiadać, żeby każda z dziewcząt, prawda, nastolatek znalazła tam swój ewentualny typ chłopaka w tym boys bandzie.
Dokładnie tak i rzeczywiście tak to działa. Proszę zwrócić uwagę, że od idola współczesnego właśnie wymaga się, żeby miał odpowiednio rozwinięte mięśnie, odpowiedni typ urody, ubranie, styl zachowania, natomiast nie wymaga się, żeby był mądry. Kiedyś od idoli odwrotnie. W skromnych osobach, niekoniecznie urodziwych, w starcach, proszę zwrócić uwagę, przez całe wieki starcy byli adorowanymi autorytetami, ponieważ ich wiedza o życiu była największa i można było w ogóle przetrwać dzięki temu, że miało się mistrza i niech by miał i 200 lat, bo wtedy doświadczenie jego życia będzie tym bardziej cenne dla tego, kto startuje. Dzisiaj mówię może rzeczy oczywiste, ale dzisiaj nastolatkowie bywają autorytetami dla swoich rodziców i dziadków. I też proponowałabym, żebyśmy my w domach naszych, bo to jest chyba przypadłość też nasz, mam sama dzieci, więc też na listę się wpisuję jako ta, która powinna popracować nad sobą. Mamy tę przypadłość, że traktujemy właśnie nasze dzieci jak idoli trochę, dlatego właśnie, że mają lekko sprawniejsze od nas paluszki i na przykład miały ten przywilej, że w szkole zamiast rosyjskiego, czy francuskiego, czy łaciny uczyły się angielskiego, więc są ogólnie bardziej sprawne w funkcjonowaniu we współczesnym świecie. Do tego jeszcze po lekcjach informatyki, zatem zwalają nas z nóg, jak babcia ma problem ze swoim smartfonem. Jeśli w ogóle ma smartfona, to oczywiście wnusia wyjaśni babci, jak przesłać zdjęcia. W związku z tym właśnie poprzez media wytworzyliśmy zupełnie sztuczną sytuację cywilizacyjną, że ci, którzy nie mają wiele do powiedzenia jeszcze o życiu, nie dlatego, że są głupsi, ale dlatego, że są po prostu młodsi. Tak, i nie nazbierali tych doświadczeń, występują w roli edukatorów. Pamiętam, już tak krótko, żeby też dać głos naszym rozmówcom, jedno tylko zdanie. Finał wielkiego konkursu filmowego, gdzie pracę na konkurs przysyłali młodzi reżyserowie i pani z jury, która rozłożyła ręce bezradna, z całym szacunkiem dla tych arcydzieł zapewne, i powiedziała, no nie przyznamy żadnej nagrody, bo prawda jest taka, że młodzi mają niewiele jeszcze do powiedzenia o życiu. Także może troszeczkę też tak spójrzmy na to.
Już odbieramy telefon, ale tylko kojarzy mi się też różnego rodzaju protesty młodzieży w sprawie na przykład kanonu, bo pani mówiła, że uczyła języka polskiego, tak?
Tak, tak.
W sprawie
tak, tak,
kanonu lektur szkolnych. No na miłość boską, co taki młody człowiek, który dzisiaj w ogóle mało co czyta tak naprawdę, tylko większość ogląda, no ma też do wypowiadania się na temat zawartości całej literatury i on będzie formował kanon lektur szkolnych jako autorytet, bo to są żądania, to nie jest rozmowa, nawet dialog, to są żądania.
Tak, tylko musimy, oczywiście zgodzę się, natomiast musimy pamiętać, że ci młodzi wypychani są na ulicę nie przez równolatków, tylko przez dorosłych, którzy w ten sposób pieką zupełnie inną pieczeń, na zupełnie innym ogniu, potrzebują ich jako, prawda, twarzy na zasadzie boysów i girlsów, czyli pokażemy ładnych nastolatków i nie wiem, śliczne nastolatki, będziemy mieli już wtedy kapitał nawet polityczny, który będziemy mogli zbijać na tych młodych twarzach. Ja też bym tutaj taki komentarz zrobiła, bo uważam, że to jest naprawdę
słusznie
ważne.
Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, szczęść witam Boże pięknie ojca prowadzącego Juszka i szanowną panią zaproszoną, panią Nawrocką. Chciałabym poruszyć taką kwestię dotyczącą autorytetu.
Słuchamy.
Tak, i bo tu się wsłuchałam, że jestem na antenie. I ojcze prowadzący i szanowna pani gość, witam pięknie. No tak się składa, że pisałam magisterium, której tego tematem była komunikacja interpersonalna, także temat jest mi bardzo bliski. No drugi kierunek studiów to był związany z doradztwem zawodowym i taka psychologia, biomedyka, klinika, kliniczna psychologia, ale bardzo bliski temat właśnie tej komunikacji. Dlatego bardzo ciekawie, z wielkim zainteresowaniem słucham panią szanowną gość. Jestem po prostu poruszona tym słownictwem i tą melodyjnością i mi właśnie tą postawą też, jaka jest bardzo ważna w komunikacji. To jest właśnie potrzebne w takim dialogu, zrozumieniu siebie. Nie będę poruszała kwestii właśnie takich tych politycznych, gdzie się właśnie tutaj bardzo dużo nasłuchamy i naoglądamy właśnie tych postaw i w pewnym momencie to dochodzimy do wniosku, że czy to są ludzie w ogóle wykształceni, jeżeli tak, to jaka uczelnia i to nie będziemy tego poruszać. Mamy tego dość na co dzień, ale chcę poruszyć kwestię właśnie autorytetu, którą szanowna pani gość też tutaj podjęła. Dla mnie wielkim autorytetem takim pierwszym była moja mamunia, która już nie żyjąca, dożyła bardzo dziwnego wieku. Ona nigdy nie kleła. A kolejne autorytety pojawiły się właśnie już tak z dorosłości. To jest właśnie poruszony przez panią szanowną gość, święty Jan od Krzyża Zawiel, którego po prostu też mam wielki kult do niego. Notabene jego z tych samych właśnie z tego wieku, nasza patronka z rocznicy ślubu, Wielka Teresa. Co powiedział Jan Zawiel? Wiedza tak, ale od Boga dana. I szanowna pani gość poruszyła też Jana Pawła II. No, Jan Paweł II mówił o wartościach, tak, dobro, prawda, piękno. Poruszył te trzy wartości zawsze na pierwszym miejscu, a wiedza dodawał, tak, ale tak jak Jan z Krzyża Zawiel, nie za bardzo, żeby wykraczać poza takie już jakieś tam sfery, które już, no, kosmos i te astrologiczne sprawy takie, to już mówi dość, tak pokazał rączką Jan Paweł II, dość. Żeby nie za wiele, nie chciał nikogo obrazić, bo nauka jest bardzo ważna i teraz mamy dowód, bo dwóch noblistów, prawda, w dziedzinie właśnie zdrowia, ale no w takim obszarze tak. I jeszcze chcę poruszyć sprawę właśnie czytania na koniec. Szanowna pani gość powiedziała właśnie o tym. Ja, jak byłam jeszcze dzieckiem, bardzo wczytywałam się w Kraszewskiego. Potem był już oczywiście już w dalszej wersji toku życia Sienkiewicz, ale Kraszewskiego to po prostu uwielbiałam. I dzięki temu nauczyłam się pisać, czytać i kochałam język polski przez właśnie dzięki tym dziełom Kraszewskiego. Jeszcze wtedy nie było tak jak teraz takich właśnie narzędzi. Ja prosiłam, żeby kupił mi Skorowicz, bo zapisywałam wszystkie książki od starej Basi, żebym ja czegoś nie pominęła. To po prostu obsesja na punkcie czytania. I tak jak pani gość powiedziała, teraz jest tylko SMS-y, teraz nie ma kartek, teraz nie ma listów. Także ja mam też taką pamiątkę jak mąż z męża wojska, kiedyśmy listami się zasypywali, jest tego wielka, wielka, taka właśnie duża, duża koperta, olbrzymia, więc to jest taka pamiątka dla naszych kiedyś dzieci, wnuków. No myślę, że to jest bardzo ważne, jak mówimy do siebie, jak się odnosimy do siebie, jakie używamy właśnie słowa, jaką mimikę, bo słowa to jest, prawda, bardzo niewielka ilość przekazu, reszta to jest nasza postawa. To jak my na siebie patrzymy, czy my się słuchamy, czy my odwracamy głowę, to jest ważne. No to można zauważyć, jak się szanujemy nieraz, prawda? Także nie będę więcej tutaj opowiadała, bo jeszcze inni czekają. Chcę tylko podziękować za tą piękną audycję, podziękować pani gość szanownej, ojcu prowadzącemu. No i pozdrawiam wszystkich serdecznie, Kłodawian i nie tylko. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem, pani Wiesławo.
I króciutki komentarz, jeśli mogę, bo piękny telefon, bardzo za niego dziękujemy. Pierwsza myśl, mamusia nigdy nie kleła. Pytanie, jak mamusie, które są dzisiaj młodymi, pięknymi i byłyby mądrymi, dziewczynami, będą wychowywały swoje dzieci. Ja się obawiam właśnie, to tu serce mi pęka, sytuacji, kiedy matki Polki, młode, współczesne, wspaniałe dziewczyny będą się pochylały nad kołyskami swoich dzieci, używając rynsztokowego słowa. No pytanie, kto wyrośnie? To jest refleksja pierwsza. A druga, za którą bardzo dziękuję, Kraszewski, ukochany autor mojej babci, która na Kraszewskim tak wysmakowała swój język polski, że moje wspomnienia z dzieciństwa są takie, że babcia nauczyła mnie jako małą dziewczynkę kilku wierszy religijnych, bardzo ładnie na pamięć, i nie wyobrażałam sobie przez długie lata, jeszcze byłam już podrastającą nastolatką, nie kończyć modlitwy wieczornej, czyli całego pacierza, którego nauczyła mnie babcia, kilkoma pięknymi wierszami jeszcze religijnymi. I była to forma mojej modlitwy. I taż babcia, tutaj naprawdę autorytet niech będzie babci pochwalony, mojej i wszystkich innych babć, bo one właśnie takie były, w nocy recytowała sobie z pamięci pana Tadeusza Mickiewicza. Pamiętam takie wspomnienia z jakichś wakacji czy ferii, kiedy nagle w nocy budzi mnie głos w tym maleńkim mieszkanku. Moja babcia, bezsenne noce, już po kilku różańcach, z czasem nie wie co zrobić, recytuje sobie z pamięci księgi pana Tadeusza. Więc jeżeli takie bywały babcie, no to błagam, zróbmy wszystko, żeby te dziewczyny młode, dorastające dzisiaj takimi samymi cudownymi babciami były za lat kilkadziesiąt.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Katowic. Serdecznie witam panią pisarkę i ojca Dariusza. Powiem tak, tylko przez czytanie literatury, i to na wysokim poziomie, oraz poezji, nabywamy i doceniamy piękno języka polskiego, i później go używamy w rozmowach z ludźmi i nawet występując. Ale to wynosimy z domu. Moja mama była nauczycielką i jak byłam już małym, jeszcze byłam małym dzieckiem, a już mi czytała literaturę, uczyła mnie na pamięć wierszyków, zamiłowania do literatury przez sam zawód, że była nauczycielką, i po prostu to we mnie zostało do tej pory. No i to, że no teraz jeszcze też piszę wiersze na przykład i tak dalej, no to niestety wyniosłam z domu. I uważam, że współczesna młodzież, zamiast tych smartfonów, tych wszystkich edukatorów, powinna przede wszystkim zacząć od literatury, i to literatury na wysokim poziomie, od poezji. Nawet nasz Ojciec Święty, oprócz tego, że ewangelizował w sposób niezwykły, był człowiekiem wielkiej kultury. Ile napisał wierszy, poematów. Każde jego przemówienie w różnych miejscach Polski podczas pielgrzymek, no to naprawdę tylko brać przykład i postępować tak samo. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękuję pani Tereso, szczęść Boże.
Szczęść Boże, jakież to piękne. Tylko jedno słówko, bo jestem zachwycona tym, co pani powiedziała. Powiedziała pani, że no niestety jeszcze pisze wiersze. No dzięki Bogu, że pani pisze wiersze. To polecam wszystkim, którzy nie wiedzą, co zrobić z wieczorną, już jesienną godzinką. Zainwestować można w wielką przygodę. 5 złotych, wystarczy zeszyt za 3,50 i stosownie za złoty 50 długopis. Usiądźcie w cichym jesiennym kącie przy dobrej herbacie, rozmaszcie się państwo i też spróbujcie jakimś językiem takim wewnętrznym, bogatym. Niech to będzie wiersz religijny, forma modlitwy, niech to będzie jakaś refleksja bardziej ogólna, niech to będzie wiersz dowcipny, ale nie bójmy się też w sobie poszukać pewnej mądrości, bo do serca każdego człowieka Bóg przemawia i jestem pewna, że chrześcijanie są artystami, tylko nie każdy o tym wie. Właśnie dlatego, że są w ciągłym dialogu z kimś, kto jest inspiratorem wszystkiego, co najpiękniejsze, i też w języku, i też w kulturze.
Właśnie tak młodzież, bo tutaj też pani Teresa mówiła, jakby potrzebuje też przewodnika, który mądrze poprowadzi. No, jeżeli sportowiec, przygotowując się do olimpiady, potrzebuje trenera, prawda? Potrzebuje też motywacji, nawet psychologa, bo wydaje się, że jak sportowiec, no to potrzebuje tam fizjoterapeuty, kogoś, żeby te mięśnie rozruszać, ale też psycholog w tym wszystkim jest ważny, bo wiele rzeczy jest w głowie, a chyba to jest nawet decydujące w gruncie rzeczy. Po prostu potrzebuje tego przewodnika, który te jego umiejętności jakby wydoskonali, wydobędzie to coś i przygotuje go na odpowiedni też czas, czyli na odpowiedni pojedynek w życiu. Prawda? I my też toczymy różne takie nieraz pojedynki w życiu. No i chodzi o to, żeby ktoś mądry był naszym przewodnikiem, a nie kumplem. Mam wrażenie, że dzisiaj wielu tych, którzy teoretycznie mogłoby być przewodnikami, czy powinni być przewodnikami, wolą wybrać rolę kumpla.
Powiem tak, jeśli ojciec pozwoli, proszę się nie bać, odezwę teraz wygłoszę. Wyobrażam sobie, ponieważ ustaliliśmy już, lekko zdiagnozowaliśmy i musiałabym znów narzekać. Mhm. Część osób, które dzisiaj mają arogancką odwagę wychowywać młodych, powinna natychmiast zmienić zawód, bo są to ludzie, którzy bardziej deprawują niż wychowują i mówię to jako były belfer, więc mi wolno i mogę to powiedzieć głośno. Natomiast tutaj odezwa, jest wielu moim zdaniem fantastycznych młodych ludzi, którzy właśnie kończą różnego rodzaju studia humanistyczne, na przykład polonistykę, albo historię, albo filozofię. Jest wielu genialnych, cudownych, pięknych ludzi, jeszcze z ideałami, młodych, wykształconych, głodnych wszystkiego i życia, i kultury, i wiary, którzy właśnie kończą wydziały teologiczne albo temu podobne, psychologię, cokolwiek chcecie. Nie widzę powodu, żeby właśnie ci ludzie nie mieli wyrosnąć na nową kadrę edukującą młode pokolenie. Jeżeli nie sprawdzają się ci, którzy to robią, dajmy jasno-żółtą kartkę i poszukajmy kadr. To nie jest sytuacja stracona. Poszukajmy kadr wychowujących nowe pokolenie. Są oczywiście geniusze też już w stosownym wieku, wielcy profesorowie, niech oni robią swoje świetnie, ale moim zdaniem w Polsce dzisiaj potrzebujemy genialnych katechetów, genialnych polonistów, wybitnych historyków, filozofów, logików. Potrzebujemy ludzi przez wielkie L. Niechże oni, i to wiek tutaj nie gra roli, bo wielkość nie zależy od tego. Dzisiaj mamy Karla Kurtisa, prawda? Kutisa, przepraszam. Więc to naprawdę nie od tego zależy. Weźmy się za wychowywanie nowego pokolenia z całym sercem.
No właśnie. Tak, patrzę na zegar. Mamy 3 minutki. Maksymalnie. Proszę Państwa, pani Małgorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, pedagog. Dzisiaj w naszym studiu, ale też będzie wraz z mężem, tak?
Serdecznie zapraszam, tak, do pana Lecha Polakiewicza do audycji. Dalej będziemy rozmawiać.
Tak, bo zawsze we wtorki o 21.30 na antenie już Radia Maryja, audycja dla małżonków i rodziców. I chciałbym Państwa też poprosić jednocześnie, żeby stać się takim dobrym propagatorem tej audycji, dlatego że ona ma pomóc również właśnie współczesnym rodzicom, małżonkom także w tych różnych sytuacjach, no, które są Państwa udziałem, jakby też poprzez doświadczenie prelegentów, ale też doświadczenie osób dzwoniących, dlatego że Radio Maryja, Telewizja Trwam to jest też radio, które słucha, a nie tylko nadaje. I nieraz to, co Państwo powiedzą też ze swojego doświadczenia, jest jakby postawieniem kropki nad i, dopowiedzeniem, albo wręcz takim, z całym szacunkiem, ale nieraz nawet ważniejszym niż goście, którzy przyjeżdżają, czy prowadzący, którzy coś powiedzą, tak? Państwa doświadczenie. Więc dziękujemy też za to, za współtworzenie. Słuchajmy siebie nawzajem. Może to będzie trochę kolokwialne i mam nadzieję, że nie zepsuję, ale to Norwid powiedział. Więc tutaj od razu się asekuruję. Nie możemy zdurnieć dla durniów, powiedział Norwid. I no i właśnie.
Tak, i tu Biblia też Norwida wspiera licznymi cytatami. Lepszy głupiec, który ukrywa swoją głupotę, niż mędrzec, który ukrywa swoją mądrość. Więc jeżeli mamy coś do powiedzenia temu światu, jeszcze pięknym językiem i z serca i z wiarą, to nie bójmy się mówić tego głośno, a już na pewno mówmy głośno przy młodych i dzieciach, niech się uczą od was, od mistrzów. Bardzo dziękuję.
Zachęcała pani Małgorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, pedagog. Dziękuję pani Małgorzato.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.